Przy telefonie profesor Aleksander Stępkowski, sędzia i rzecznik Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Na ile pan sędzia, pan profesor, jako rzecznik miał czas, żeby zapoznać się z debatą, z argumentami europosłów w czasie wczorajszej debaty?
Niestety nie miałem. W ostatnie dni upłynęły nam w delegacji Sądu Najwyższego na obradach takiej konferencji prezesów sądów najwyższych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w związku z czym tam obrady były bardzo intensywne i całkowicie absorbowały naszą uwagę, w związku z czym jedynie jakieś komentarze z drugiej ręki, dość wybiórcze.
Gdyby pan profesor posłuchał, to by pan profesor się dowiedział, że nie tylko polski rząd jest niedobry i łamie zasady europejskie, ale że polski system sprawiedliwości obecnie w zasadzie nie działa, że Trybunał Konstytucyjny jest atrapą i nie powinien orzekać, a jego orzeczenia nie powinny być respektowane. No a Sąd Najwyższy musi się zmienić przynajmniej w jednym swoim aspekcie i muszą wrócić sędziowie, którzy z niego odeszli. Jak pan profesor na to patrzy, ile jest prawdy w tego typu propozycjach czy wymaganiach wobec Polski?
Znaczy, z tego, co się orientuję, to zaczynając od ostatniej kwestii, ze Sądu Najwyższego nie odszedł nikt, kto nie przeszedł z własnej woli w stan spoczynku. W związku z czym tego postulatu nie rozumiemy. Zresztą pozostałych postulatów też, szczerze powiedziawszy, niespecjalnie je rozumiem. Wiadomo, w jaki sposób są wyłaniane w organy czy członkowie sądów i Trybunału Rzeczpospolitej Polskiej. Wiadomo, że jest to kompetencja państwa każdego do określenia struktury wymiaru sprawiedliwości. Wiadomo, że jest to sfera, w której w żaden sposób nie zostały udzielone kompetencje organom Unii Europejskiej. W związku z czym rozumiem, że Parlament Europejski jest taką, ma w sobie dużo z Hyde Parku politycznego i tam rozmaicie politycy krewcy i lubiący takie polityczne i retoryczne szarże tam uzyskują duże znaczenie i rozgłos. Natomiast trudno traktować to trochę inaczej niż w kategoriach pewnego folkloru, ponieważ patrząc z perspektywy regulacji, trudno mi powiedzieć, do czego miałbym się odnosić.
Ale są te postulaty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że Polska opuściła ład europejski i że także sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości świadczy o tym, że Polska łamie standardy, łamie wartości europejskie, jak to się plastycznie mówi w Europarlamencie.
No jeżeli mówić o wartościach europejskich, to na ogół zwraca się tutaj uwagę na artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej, ale w ogóle na przepisy traktatów. A te przepisy traktatów mówią bardzo wyraźnie w artykule 5, że Unia posiada te kompetencje, które zostały jej przyznane przez państwa członkowskie i nie posiada innych kompetencji poza te, które zostały przyznane. W zakresie wymiaru sprawiedliwości nie zostały przyznane żadne kompetencje Unii. Natomiast bardzo wyraźnie te kompetencje należą do sfery suwerennych kompetencji, do sfery tożsamości w konstytucyjnej Rzeczypospolitej. To jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. One nie tylko nie zostały przekazane, ale właśnie w tym orzeczeniu ze 7 października jest bardzo wyraźnie stwierdzone to, co Trybunał Konstytucyjny stwierdzał wcześniej, że one nie mogą być przekazane. Przekazanie jakichkolwiek kompetencji w tym wymiarze oznaczałoby wyzbycie się po prostu suwerenności i utratę atrybutów suwerennego państwa. W związku z czym ja osobiście odbieram ten wyrok jako bardzo mocne opowiedzenie się po stronie traktatów. Po stronie traktatów, tak jak one zostały wynegocjowane i podpisane i ratyfikowane. I Trybunał upomniał się właśnie o poszanowanie dla traktatów założycielskich Unii Europejskiej. Stąd też te wszystkie opinie formułowane na forum Parlamentu Europejskiego byłbym skłonny raczej postrzegać jako chęć oderwania, odcięcia się Unii od traktatów. No a te traktaty stworzyły i powołały do życia Unię. W związku z czym Unia chciałaby chyba odciąć się od już nawet nie tyle korzeni swoich, co od swojej racji bytu. Bo jedyną racją bytu w Unii Europejskiej jako organizacji są właśnie traktaty założycielskie. Także trudno mi jest to w kategoriach takiej klasycznej logiki dwuwartościowej rozumieć, chyba że należałoby to zastosować jakieś myślenie dialektyczne, w której ciąg kolejnych sprzeczności ma dawać nam z tezy antytezę, a no chociaż negacja antytezy ma być nową syntezą i właśnie politykom europejskim marzy się taka synteza będąca negacją antytezy, na podstawie której chcieliby zbudować coś, co nigdy nie zostało powołane do życia.
Panie profesorze, ale jest też bardziej przyziemny powód, chociażby Europarlament, europarlamentarzyści, ale także Komisja Europejska mówi, że troszczy się o polską praworządność, ba, troszczy się o niezawisłość sędziów, żeby nie byli przenoszeni z miejsca na miejsce, bo to zagraża ich niezawisłości. W ten sposób sędziów można karać. Tak jest w Polsce. Na ile można przenosić sędziów, na ile to jest element, czy delegować sędziów, na ile to jest element nacisku władzy wykonawczej na władzę sądowniczą?
Znaczy kwestia przenoszenia i delegowania to są trochę różne zagadnienia. Niewątpliwie jeśli chodzi, niewątpliwie sam akt powołania, on określa już miejsce i sąd, w którym do orzekania, w którym jest dany sędzia powoływany. W związku z czym i tutaj niewątpliwie niezawisłość sędziowska wiąże się również z poszanowaniem treści aktu powołania. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to od tej ogólnej zasady konstytucja przewiduje możliwe wyjątki. Oczywiście, jak to z wyjątkami, te wyjątki powinny być rzeczywiście wyjątkami, a zatem powinny być interpretowane zwężająco. Ja rozumiem, że te tezy, które się pojawiły, one się pojawiły troszeczkę na kanwie tych częściowo ujawnionych w mediach założeń oczekiwanej reformy, czy zapowiadanej reformy wymiaru sprawiedliwości. I tutaj szczerze powiedziawszy, bardzo trudno mi jest powiedzieć coś konstruktywnie z racji tego, że operujemy pewnymi publicystycznymi ogólnikami. A sprawa dotyczy rzeczywiście kwestii istotnych, w których szczegóły odgrywają bardzo dużą rolę. W związku z czym, o ile konstytucja rzeczywiście dopuszcza przenoszenie sędziów wówczas w sytuacji, w której mielibyśmy do czynienia z pewnymi zmianami strukturalnymi w wymiarze sprawiedliwości, O tyle, tak jak już powiedziałem, jak każdy wyjątek, również tego typu rozwiązania musiały być traktowane na zasadach wyjątku i bardzo starannie, zaprojektowane, tak ażeby nie dochodziło tutaj do ekscesów i sytuacji sprzecznych z konstytucją. Natomiast opinie na temat tego, czy tego typu rozwiązania mogą być sprzeczne z konstytucją, jesteśmy w stanie wyrazić jedynie znając dokładnie treść projektów. Także wydaje mi się, że na razie należy jeszcze studzić emocje i oczekiwać po prostu na sam konkretny kształt projektów, bo te zapowiedzi dotychczasowe można interpretować na bardzo różne sposoby, w tym również na sposoby, które by stwarzały podstawy do zaniepokojenia.
To ostatnie pytanie, ostatnia kwestia już czysto, może nie czysto, ale także polityczna zapowiedzi. To już tak liczne i tak ważnych osób w państwie, że nie można przejść nad nimi do porządku dziennego zapowiedzi likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na ile argumenty, że ona się nie sprawdziła, trafiają do pana profesora?
One są o tyle zasadne, że widać, iż procedury dyscyplinarne od dłuższego czasu stoją w miejscu. każda procedura dyscyplinarna, no może nie każda, ale jest wiele takich, które wzbudzają ogromne protesty, zamieszania. Niezależnie od tego, jakbyśmy je oceniali, te sytuacje, to widać, że bardzo, poza tym mamy do czynienia z rozmaitymi stanowiskami w trybunałów międzynarodowych i o ile możemy dyskutować na kanwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad tym, na ile te wyroki można uznać za wydane ultra vires, czyli poza zakresem kompetencji organów unijnych, o tyle na przykład wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, on już stanowi pewną interpretację, znaczy jest efektem pewnej interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i tutaj tak wyraźnego ograniczenia zasady przyznania kompetencji, tak jak w artykule 5 Traktatu Unii Europejskiej, nie mamy. Tutaj też mamy taką sytuację, że obywatele mają prawo występować ze skargą do Trybunału Strasburskiego i jest to sytuacja, w której konsekwencje mogą być daleko idące i może to prowadzić do bardzo daleko idących komplikacji, jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. I co więcej, patrząc od takiej, z takiej perspektywy bardzo prozaicznej również, czysto administracyjnej, ten kształt Izby Dyscyplinarnej, w którym ona do dzisiaj funkcjonuje, też może podlegać pewnej ocenie. Są pewne doświadczenia w tym zakresie i wydaje mi się, że reforma sądownictwa dyscyplinarnego, ponieważ musimy to podkreślić, że sądownictwo dyscyplinarne jest niezbędnym elementem normalnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. W związku z czym niezwykle istotne jest to, żeby ten pion sądownictwa dyscyplinarnego funkcjonował bardzo sprawnie. W obecnej sytuacji, obiektywnie rzecz ujmując, on sprawnie nie funkcjonuje, w związku z czym zmiany w tym zakresie są niewątpliwie potrzebne.
I poczekamy, jak już będą konkretne rozwiązania, zmiany w systemie sprawiedliwości. Wtedy z panem profesorem spotkamy się niewątpliwie raz jeszcze i będziemy oceniać już gotowe projekty, bo nie tylko Sąd Najwyższy, ale sądy powszechne także mają się gruntownie zmienić. Takie są zapowiedzi polityczne i o tym będziemy nie raz i nie dwa rozmawiać. Profesor Aleksander Stępkowski, sędzia i rzecznik Sądu Najwyższego, był gościem Popołudnia Wnet. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Do usłyszenia na